Molly Russell, 14-latka, która popełniła samobójstwo po tym, jak na Instagramie i Pinterestie dosłownie zalało ją treści nakłaniające do samookaleczenia lub samobójstwa. Dostała 2000 takich treści w krótkim czasie. Brianna Gee, wrażliwa 16-latka, straumatyzowana przez godziny spędzone w mediach społecznościowych, została zamordowana przez dwoje innych nastolatków, którzy wcześniej oglądali nagrania tortur i materiały na temat zabijania. Rodziny obu nastolatek otwarcie mówią o tym, że tragicznej śmierci ich dzieci przyczyniły się platformy internetowe. A konkretnie logika działania algorytmów, które są tak trenowane, żeby podsuwać silnie angażujące treści. Czasem tak silnie, że aż niebezpiecznie. W listopadzie ubiegłego roku Amnesty International przeprowadziło bardzo ciekawe badanie, pokazujące, jak szybko i skutecznie algorytm TikToka profiluje nastoletnich użytkowników, wychwytując właśnie ich niepokoje i nastroje depresyjne. Wystarczyło 20 minut scrollowania na specjalnie ustawionym koncie, by strumień treści, który rekomendował TikTok, zdominowały filmiki o zmaganiach z chorobami psychicznymi, a po godzinie treści gloryfikujące samobójstwo. TikTok ma w branży opinię najszybciej wciągającego w takie królicze nory, ale ten sam mechanizm działa na wszystkich platformach, które monetyzują nasze zaangażowanie. Fundacja Panopticon badała facebookowy feed osoby cierpiącej na zaburzenia lękowe i również zaobserwowała bardzo niepokojący efekt. Ponad połowa postów, które sugerował algorytm, dotyczyła tematów nasilających stany lękowe. A zdarzały się dni, kiedy 8 na 10 rekomendowanych postów dotyczyło chorób, tragicznych wypadków i makabrycznych historii z udziałem dzieci. I nie dało się tego wyłączyć. Średnio algorytm pokazywał osobie badanej przez Panopticon 27 takich postów dziennie. Oczywiście, algorytmy rekomendujące treści nie są zorientowane depresyjnie. One karmią się naszym cyfrowym śladem, a więc słowami, jakie sami wpisujemy w wyszukiwarki i emocjami, jakie zdradzamy w swoich reakcjach. Ale tak to już jest, że strach i gniew trzymają nas mocniej w mediach społecznościowych niż radość i relaks. Stąd niepokojące statystyki, które pokazują, że algorytmy częściej podbijają to, co negatywne, polaryzujące, straszące. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Witam Was w podcaście Panoptykon 4.0. Ten odcinek nagrywam z okazji Dnia Walki z Depresją. To poważna choroba, która w skrajnych przypadkach prowadzi do samobójczej śmierci. Choć najczęściej diagnozowane na depresję są osoby dorosłe, to gwałtownie rosnący problem wśród dzieci i młodzieży. W ciągu ostatniej dekady niemal sześciokrotnie wzrosła liczba prób samobójczych w przedziale wiekowym 13-18 lat. Z 348 prób samobójczych w 2013 roku do ponad 2050 rok temu. Moim rozmówcą jest dziś dr Cezary Rzechowski, psychiatra i psychoterapeuta dzieci i młodzieży z wielkim dorobkiem. Dwukrotny laureat nagrody imienia profesora Stefana Ledera za szczególne osiągnięcia w psychoterapii. Pracował m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Aktualnie kieruje Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim. Zapraszam.
To jest Panoptykon 4.0.
Jeśli cenisz ten podcast i inne działania Fundacji Panoptykon, pamiętaj o nas, wypełniając swój PIT. Numer KRS znajdziesz na stronie panoptykon.org.
To jest Panoptykon 4.0.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dziękuję, że zgodził się pan porozmawiać na temat, który mnie szalenie interesuje, ale wiem, że te tematy z pogranicza bywają trudne. Ja coś wiem, myślę o tym, jak działają media społecznościowe. Pan wie ogromnie dużo o psychice ludzi. Spróbujemy się spotkać, będąc, myślę, tak, laikami w swoich dziedzinach, ale ekspertami w tych, które się tutaj spotykają. Więc ja tak jako osoba z zewnątrz zapytam bardzo wprost, czy ten temat mediów pojawia się w rozmowach z pacjentami, które pan prowadzi? Czy to jest coś, co rzeczywiście wraca i widać, że na przykład nasila się, czy zupełnie nie? Czy tak, tylko tak się wydaje nam, którzy patrzymy na statystyki prób samobójczych i doniesienia w mediach, że oto dzieciaki nam poginęły w sieci i tam strasznie się z czymś zmagają. Jak to jest?
Ten temat prawie się nie pojawia. Wtedy, kiedy rozmawiamy z młodzieżą, to bardzo rzadko młodzi ludzie chcą nas dopuścić aż tak blisko do swoich tajemnic, do swoich bardzo osobistego życia, tak głęboko w interakcje z innymi ludźmi, żeby opowiadać o tym, co dzieje się w mediach społecznościowych, ale bywa, że osoby, które, z którymi pracujemy, decydują się jednak na to. O wiele rzadziej spotykamy się z osobami, które padły ofiarą hejtu w internecie. No, to są czasami rzeczywiście dramatyczne sytuacje. Ale w pewien sposób jest to temat tabu, jest to temat trudny do poruszenia. Jeżeli już on się pojawia, to pojawia się najczęściej w taki sposób, że rodzice mówią, że dziecko no, godzinami, nie wiem, skroluje coś albo...
albo nieśpliwą.
Korzysta ze smartfona, że jest uzależniona od smartfona. Oczywiście młody człowiek mówi absolutnie nie, dajcie mi spokój, wszyscy to robią i tak dalej. To jest jedna sytuacja. I druga to jest taka sytuacja, gdzie my mamy poczucie, że rzeczywiście też w życiu tej osoby dzieją się rzeczy trudne, czasami dramatyczne, pojawiają się kryzysy i młodzi ludzie szukają schronienia w sieci. Sieć potrafi zająć ich myśli na tyle, że mniej ta rzeczywistość boli, mniej bolą realne doświadczenia, które miały miejsce, mniej boli depresja. Buwa jest zajęta czymś innym, coś innego przeżywam, jest mi trochę lżej. Więc to też jest duża grupa osób, która w ten sposób używa no może mediów społecznościowych, może mniej, ale internetu. Mhm.
Ciekawe, powiedział pan o takim dysonansie poznawczym, że przychodzi rodzic i mówi, moje dziecko znika w sieci, dziecko mówi, ale o co wam chodzi? Czy bywa tak, że osoba badana autentycznie nie zdaje sobie sprawy z tego, że często zanika, że spędza dużo czasu w telefonie? To jest taki mechanizm wyparcia, czy rzeczywiście może być tak, że my widzimy coś innego niż doświadcza tego nasze dziecko?
Na ogół tak jest. Na ogół tak jest, że osoby, które są, nazwijmy to, uzależnione od internetu czy od mediów społecznościowych, bo takie są również, nie zdają sobie z tego sprawy i tak w swoim umyśle normalizują własne zachowania, że wydaje mi się, że wszyscy robią to samo i że nie jest to żadnym problemem ani dla nich, ani dla nikogo innego być nie powinno. To jest, powiedziałbym, nagminne.
A jest taka jednostka chorobowa jak uzależnienie od urządzenia czy medium? My tak o tym potocznie mówimy, nawet sama mam sprzeciw, kiedy mówimy internet, no bo internet to jest, tak jak można powiedzieć, nie wiem, smog w powietrzu albo nie wiem, to jest jakaś technologia, prawda, która istnieje i sama w sobie jest dosyć plastyczna. Jakie doświadczenie uzależnia? Czego szukają? Już teraz mówmy wprost dzieciaki, młodzież, bo oni są dziś tutaj aktorami naszej rozmowy w tych urządzeniach.
Jest to jedno z uzależnień behawioralnych. Oczywiście, że tak. Że można się tak uwarunkować, że to jest tak, ta stymulacja związana z mediami elektronicznymi jest czymś absolutnie niezbędnym. To jest możliwe.
Tylko to jest konkretny bodziec, na przykład przeżywanie, nie wiem, radości albo odwrotnie strachu, jakiś rodzaj, nie wiem, walidacji społecznej, że zastanawiam się, co konkretnie, czy to są te same rzeczy, czy mogą być bardzo różne. Na przykład dla jednej osoby to będzie to, że, tak jak pan wspomniał, no, ucieka w jakieś tutaj rozrywki, tak, czy pozytywnej stymulacji od życia, które w danym momencie jest ciężkie, a może inna, tak jak bohaterki historii, które przytoczyłam we wstępie, dostają negatywną stymulację, dostają hejt, dostają stres, dostają jakieś makabryczne historie, ale też wracają, bo to jest silna stymulacja.
No i myślę, że to, co uzależnia, to właśnie stymulacja.
Bez względu na to, czy ona jest pozytywna, czy negatywna.
No raczej ta pozytywna będzie uzależniała, to znaczy stymulacja ośrodka nagrody. To jest coś, co będzie młodego człowieka, zresztą każdego człowieka, przyciągało do tych bodźców, które rzeczywiście wyzwalają pewien rodzaj przyjemności, które silnie stymulują. Zwłaszcza wtedy, kiedy ja się czuję gorzej, kiedy moja sytuacja interpersonalna jest kiepska, no to tutaj znajduję jakiś rodzaj takiej bezpiecznej przystani, która później okazuje się pułapką, czy może okazać się pułapką. Ja jeszcze zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Wielu neurobiologów uważa, iż potrzeba zabawy, którą my mamy wrodzoną, jest rodzajem takiego systemu afektywno-motywacyjnego, czy neuroafektywno-motywacyjnego. Inaczej mówiąc, to jest pewien rodzaj popędu, czyli on powstaje spontanicznie, możemy odczuwać pewien rodzaj pragnienia i napięcia i wymaga rozładowania. Zabawa jest właśnie takim popędem, tak moglibyśmy powiedzieć. Czyli gdybyśmy rozmawiali z dziećmi, to pewnie jedną z największych przyjemności dzieci jest właśnie bawienie się. I teraz, jeżeli ta potrzeba zabawy, naturalna potrzeba zabawy, wrodzona potrzeba zabawy, która zresztą związana jest z nabywaniem kompetencji społecznych. Przede wszystkim zabawa rozwija umysł społeczny dziecka. Ona z tego powodu jest tak bardzo ważna. Zresztą zabawa jest u ssaków, u ptaków. Bardzo wiele kompetencji rozwija się właśnie poprzez zabawę. Ale wracając do tego. Jeżeli ta potrzeba zabawy natknie się na świat mediów elektronicznych, to wtedy okazuje się, że bardzo łatwo jest ją zaspokajać no, przy pomocy chociażby mediów społecznościowych, to może nawet trudniej, ale poprzez jakąś stymulację, przez gry komputerowe i tak dalej. No i teraz, gdybyśmy poszli dalej, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka droga na skróty. To trochę tak jak jedzenie słodyczy może też zaspokajać nasze potrzeby, najrozmaitsze potrzeby na przyjemne doznania. Tak samo jest tutaj. No, do pewnego momentu to zaspokaja, potem zaczyna być czymś, co jest nieodzowne. Poza tym, jeżeli dzieje się to wyłącznie w sieci, to ten nasz umysł społeczny się nie rozwija. Zabawa dziecka z drugim dzieckiem, tego rodzaju interakcja powoduje, że my się musimy zaangażować w umysł drugiego człowieka. Dziecko musi się zaangażować w umysł drugiego człowieka i wtedy naprawdę niesamowicie rozwija swoje właśnie kompetencje społeczne, bo przecież ten drugi człowiek jest taki, nie jest do końca poznany, drugie dziecko. Ma swoje pragnienia, swoje potrzeby, swoje lęki, czasami bywa agresywny.
Stwarza opór.
Mnóstwo rzeczy musimy przewidzieć, dziecko musi przewidzieć, żeby rozwinąć tak swój umysł, żeby móc dobrze kooperować z drugą stroną.
Uzyskać ten pożądany efekt.
Natomiast tutaj tego nie ma. Tutaj mamy taką sytuację, że jest głównie interakcja z świetem medialnym, który nam bardzo szybko funduje nagrody. I w związku z tym niektórzy badacze zauważają, że jeżeli rzeczywiście jest tak, że nie ma miejsca na zabawę, że nasza głowa wypełniona jest wyłącznie edukacją, jednostronną taką edukacją, że musimy się pewnych rzeczy nauczyć, dzieci muszą się pewnych rzeczy nauczyć, żeby zdać do następnej klasy, żeby dostać się na studia i tak dalej. I tym światem elektronicznym, to pewne nasze cechy też mogą się ukształtować właśnie w oparciu o te doświadczenia. Niektórzy badacze uważają, że jesteśmy wtedy nieco bardziej narcystyczni, bardziej skupieni na sobie. Jesteśmy większymi indywidualistami, że umysł drugiego człowieka, interakcja z drugim człowiekiem może nas nudzić, albo może mieć taki bardziej przedmiotowy charakter, że chcielibyśmy taką samą nagrodę otrzymywać ze strony drugiego człowieka, jaką nam daje świat elektroniki. I że tu jest pewien rodzaj pułapki. No, do końca nie wiemy, czy tak jest, ale bardzo poważni badacze twierdzą, że może być tego rodzaju zjawisko i że to może w jakiś sposób determinować rozwój dziecka.
No właśnie, co z tymi badaniami? Ja też, przygotowując się do naszej rozmowy, ale w ogóle w mojej pracy w Fundacji Panoptykon, wielokrotnie próbowałam przejść przez dostępne badania na temat rozmaitych szkód, jakie no właśnie, wiążą się, współistnieją, to chyba jest właściwe słowo, współistnieją z tym, że my jesteśmy głębiej i głębiej w sieci. I jeśli chodzi o stany psychiczne, no to tak patrząc na same nagłówki różnych naukowych opracowań, to wydaje się, że jest jakiś głęboki kryzys, w którym się znaleźliśmy mniej więcej w tym samym czasie, w którym wybuchły media społecznościowe, tak? Czyli no, statystyki, które przywołałam, próby samobójcze tylko w Polsce, ale pogłębiający się problem depresji. No, pan o tym wie wszystko, więc chętnie posłucham, jak pan widzi tutaj trendy, ale czy to, że w tym samym momencie, w tych samych dwóch dekadach, czy konkretnie tej ostatniej dekadzie, eskaluje nam obecność dzieci w mediach społecznościowych, czyli to, że spędzają one tam coraz więcej czasu, a na to mamy twarde dane i wyraźnie widać te problemy psychiczne, gdzie tu jest przyczyna, gdzie skutek i jak te dwa trendy mogą się splatać. Czy to jest trochę tak, że one tam wchodzą, bo mają inne problemy i szukają tej nagrody, szukają tej ucieczki, czy mechanizm, który pan opisał, wchodzenia bardzo głęboko w interakcję nieprawdziwą, nie z człowiekiem, powoduje potem problemy w życiu społecznym, które nazwiemy depresją albo które nazwiemy innym kryzysem psychicznym?
Ja nie, myślę, że mam zbyt małą wiedzę, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Mogę odpowiedzieć na nie jakoś wycinkowo, przez pewne aspekty,
no jasne,
z którymi się zetknąłem.
Gigantyczne pytanie.
To jest, natomiast myślę sobie tak, że te interakcje w sieci są bardzo intensywne. I że te komunikaty, które tam są wymieniane, mają czasami potężny ładunek emocjonalny. Ja sobie przypominam taką osobę, z którą kiedyś rozmawiałem, dorosłą osobę. Ona powiedziała, że czasami randkuje przez internet albo przez SMS-y. I że ona woli ten rodzaj randkowania przez SMS-y niż spotkanie na żywo. Że nawet ta osoba nie chciałaby się spotykać na żywo. Że to jest taki świat, który jej w jakiś sposób wystarcza. Jest dla niej ekscytujący, jest dla niej ciekawy. Natomiast to spotkanie na żywo byłoby pewnym nadmiarem.
Przekroczeniem.
Tak, byłoby pewnym przekroczeniem, wiąże się z lękiem, z jakąś konfrontacją z rzeczywistością i tak dalej. Więc my możemy trochę być zamknięci w swoim umyśle, możemy pewne rzeczy dopuszczać, możemy trochę być w takiej rzeczywistości, która jest jakoś wyimaginowana, wyfantazjowana przez nas. I to jest bezpieczne. Ale to jest jeden z bardzo, bardzo, bardzo wielu wariantów. Ja wyobrażam sobie, że samotne dziecko, na przykład dziecko ze spektrum autyzmu, będzie do pewnego momentu bardzo intensywnie poszukiwało kontaktów z innymi dziećmi. Jeżeli nie znajdzie tych kontaktów w realu tak zwanym, no to będzie szukało w sieci. I że inne dzieci natychmiast zauważają te drobne błędy popełniane przez niektóre osoby ze spektrum.
Jakieś niezręczności czy podatności.
Oczywiście,
tak?
Że tak. I hejt jest absolutnie nieodłączny.
A jest coś takiego, można jakoś to wyjaśnić, że ten hejt poprzez urządzenie, poprzez komunikator, że on ma się lepiej, że on jest łatwiejszy do uruchomienia. Nie mówię do odebrania, bo podejrzewam, że odbierający może być równie negatywnie jakby doświadczony, co gdyby usłyszał takie teksty w realu, ale też taka hipoteza wraca. Ja nie mam pojęcia, na ile ona ma oparcie w nauce, w badaniach, że łatwiej jest nam hejtować, kiedy nie mamy tej osoby przed sobą i przez to jest tego więcej.
Myślę, że dużo łatwiej jest hejtować osobę, zwłaszcza w sposób anonimowy, ale nawet niekoniecznie w sposób anonimowy. W taki sposób, że nie muszę konfrontować się z nią bezpośrednio, nie muszę widzieć wyrazu jej twarzy, nie muszę patrzeć jej w oczy, nie muszę słyszeć jej drżącego głosu i tak dalej. Że to mnie zupełnie nie obchodzi. Emituję pewien rodzaj agresji, który jest dla mnie na przykład zabawny i tyle. A ta osoba musi poradzić z tym sobie sama. Nie zastanawiam się w ogóle nawet, jakie to skutki może mieć dla tej osoby.
A może mieć daleko idące?
Może mieć. To są bardzo ciekawe prace takiego włoskiego pediatry i badacza, który zajmował się płaczem, śmiechem, cierpieniem, bólem dzieci. Który pokazuje w swoich pracach coś takiego, on zresztą nawiązuje do Ramachandrana, takich znanych neurobiologów, on się nazywa Bellamy, że dzieci bardzo szybko zauważają różnice między sobą. To znaczy, jest jakaś grupa większościowa i są grupy mniejszościowe. Jeżeli dziecko zauważa, że jest jakaś różnica, to początkowo reaguje niepokojem, lękiem, a potem, kiedy identyfikuje, że ta różnica nie jest zagrażająca dla niego, zaczyna się śmiać. I to jest sygnał dla całej grupy, że różnica jest niegroźna. No ale to jest taki mechanizm ewolucyjny, który z kolei tak wyewoluował, tak się rozwinął, że zaczął być hejtem, zaczął być wyśmiewaniem, zaczął być szydzeniem, niszczeniem innych osób i tak dalej. Ja myślę sobie, że osoby ze spektrum, osoby neuroróżnorodne, ale nie tylko, osoby, które w jakiś sposób, jakąś swoją cechą odbiegają od tych dobrze znanych, dobrze określonych cech większościowych, zaczynają być hejtowane i zaczynają być bardzo źle traktowane. I wydaje mi się, że to w grupie dzieci jest bardzo widoczne, dramatycznie widoczne.
Ale czy to znaczy, że rodzice, szkoła powinny w jakiś systemowy sposób starać się odciągać dzieci narażone na hejt, na takie nietraktowanie z sieci, że to powinna być jakaś forma prewencji?
Nie, myślę sobie, że powinniśmy jak najwcześniej uczyć dzieci różnic, że naprawdę się różnimy. W bardzo wielu aspektach i informować dzieci o różnicach. Mhm. Myślę, że to jest droga. Jeżeli Lego wypuściło serię klocków, gdzie są osoby z niepełnosprawnościami, które jednocześnie mają mocne cechy, są w czymś bardzo dobre, w innym nie. Również tam są osoby ze spektrum, ale nie tylko. Więc to jest jakaś droga, moim zdaniem. To jest jeden z przykładów, jak my możemy pokazywać, że naprawdę się różnimy, że nasze drogi rozwoju są zupełnie inne, że nie musimy być wszyscy podążać w tym samym kierunku, że to jest wręcz szkodliwe i tak dalej.
No to jest piękny scenariusz, w którym uda nam się po prostu zrobić społeczeństwo lepszym i przez to pewne problemy znikną także w sieci. No ale w tym momencie, tak jak pan mówi, one tam są. Rozumiem, że pracując z dziećmi, z młodzieżą, wy widzicie efekt w postaci depresji, zaburzenia, trudności. Niekoniecznie macie dostęp do analizy przyczyn? Czy do tego zmierza rozmowa terapeuty, żeby ustalić, co spowodowało to, z czym się mierzycie? Czy to, tak jak pan powiedział na początku, to jest może za dużo?
Ja od razu muszę określić swoją pozycję zawodową. Ja nie jestem osobą, która specjalizowałaby się w pracy z dziećmi, które są w jakiś sposób uzależnione od internetu. To nie jest tak. Natomiast spotykam oczywiście takie osoby. Często się czuję bezradny. Być może nawet mam za małą wiedzę, żeby jakoś bardzo skutecznie tym osobom pomóc. Są osoby wyspecjalizowane w tym, że rzeczywiście bardzo dobrze znają się na tej problematyce. Ale
ja myślałam akurat z kurza depresji, tam się przychodzi pacjent, który...
Chciałem o tym właśnie do tego nawiązać. Ale mi się wydaje, że ja chyba częściej spotykam inną sytuację. To nie tyle, że używanie internetu spowodowało u kogoś depresję. Tylko, że depresja była wcześniej. Że smutek, jakieś odrzucenie przez grupę, przez jakieś ważne osoby, koleżanki na przykład. Jakieś realne cierpienie było wcześniej i samotność. I wtedy dziecko czy młody człowiek no, naturalnie jakby sięga po nie wiem, komputer czy po smartfona i zagłębia się w ten świat internetu. Wydaje mi się, że to jest taka droga, że ta depresja chyba jest wcześniej, a on próbuje, czy ono próbuje szukać sobie jakiegoś leku na nią.
No tak, i tam dostaje wzmocnienia różnego typu.
Czegoś, co złagodzi, bo to trochę tak samo jak z alkoholem może być, albo z substancjami psychoaktywnymi.
Bo znalazłam taki wywiad, którego udzielił pan kilka lat temu i w nim wprost powiedział pan, że nie uważam wpływu nowej technologii za jednoznacznie negatywny. Są badania, które pokazują, że one pełnią też bardzo pozytywną funkcję dzięki rozmaitym komunikatorom. Młodzi ludzie mogą być ze sobą w kontakcie i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, ale ten fragment rozmowy kończy się takim stwierdzeniem, parafrazując Marksa, można powiedzieć, że smartfony są opium dla ludu, że jednak to jest rodzaj używki. I teraz myślę sobie tak, one tam trafiają, bo mają inny problem i trafiają na nowy problem, prawda? Będąc dużo w tej sieci, dostają zastrzyk dopaminy, ale dostają też to, co sobie opisaliśmy jako mechanizm uzależniający i dostają też być może hejt albo jakieś złudzenie przynależności, które potem pęka jak bańka mydlana i trafiają do pana, do innych specjalistów. Jak dalej się z tym pracuje? Czy wy pracujecie wtedy z problemem, z jakby z tym elementem, jakim są technologie, media, czy raczej jest to praca na rodzinie, na tych głębokich tematach, które doprowadziły w pierwszym rzędzie do depresji? Co się robi w takiej sytuacji?
Proszę panią, jeżeli jest tak, że my widzimy, że osoba jest uzależniona od internetu, no to wtedy taką chyba najlepszą pomocą jest ta pomoc ukierunkowana na ten rodzaj uzależnienia. To znaczy, że najpierw chyba trzeba...
To rozplątać.
Tak, trzeba to rozplątać, no, trzeba odstawić to, co mnie uzależnia, to, co uzależnia dziecko, no to trzeba przerwać to. Najczęściej kierujemy osoby do takich ośrodków, do takich miejsc, gdzie jest możliwość pracy z tymi uzależnieniami behawioralnymi. Najpierw trzeba było zobaczyć po prostu, czy to jest szkodliwe używanie, czy to jest rzeczywiście uzależnienie, a potem w zależności od tego no, zbudować jakąś relację, jakieś porozumienie z tym młodym człowiekiem i to odstawiać. Bardzo często też widuję takie sytuacje, że rodzice sami przyjmują inicjatywę, odstawiają te zabierają smartfony, zabierają komputery. No wtedy te reakcje są najrozmaitsze. Od płaczu, krzyku, obrażenia się, milczenia, aż po agresję fizyczną. Czasami nawet niebezpieczną dla tych rodziców. Też tak bywa. Bywa, że ten moment odebrania komputera jest rzeczywiście dramatyczny. Te godziny, które następują później. No i później widzimy zazwyczaj taką fazę, którą można byłoby porównać do zespołu abstynencyjnego. Depresji, przygnębienia, spadku aktywności, no, który w pewnym momencie się kończy i młody człowiek zaczyna jakoś funkcjonować inaczej, zwłaszcza jeżeli ma oparcie w specjalistach. Ale to nie jest... To nie jest moja dziedzina dokładnie, którą się zajmuję.
Rozumiem. Dlatego chciałam wrócić do tego, od czego wyszliśmy, czyli tych alarmujących statystyk pokazujących wzrost depresji wśród młodych ludzi. I zostawiając z boku już korelację, jej istnienie lub nie z technologią, w której te dzieci są zanurzone, co z samą depresją? Jak można w takim razie wyjaśnić? Czy są jakieś inne przyczyny, może tak zapytam, które by wyjaśniały, że ten problem... się nasila.
Ja mogę powiedzieć, o czym ja myślę, bo nie tak dawno zrobiłem sobie takie zestawienie osób, które trafiły do mnie do poradni. Ich rozpoznań. Rzeczywiście najczęściej jest depresja, lęk. Ale gdy patrzymy głębiej, to widzimy, że naprawdę duża grupa tych osób, zdecydowana większość, ma zaburzenia neurorozwojowe. Albo inaczej już nie używając tak etykietujących nazw, to są osoby neuroróżnorodne, których mózgi trochę inaczej przetwarzają informacje niż grupy większościowe. Wspaniale pisała o tym Temple Grandin, która wyraźnie pokazuje, że większościowe grupy w społeczeństwie przetwarzają informacje w ten sposób, że dosyć łatwo jest je zamienić na takie komunikaty werbalne. Natomiast mniejsze grupy przetwarzają to w postaci wizualnej, a więc raczej widzą obrazy albo wizualizują pewne modele. Moglibyśmy je porównać do zbiorów albo do wykresów. Czyli jest to takie bardziej matematyczne, powiedzielibyśmy, przetwarzanie. Te osoby nie mają aż takiej wielkiej biegłości werbalnej, ale mają niesamowite kompetencje inne i zdolności. I teraz to, co pisze Temple Grandin, ja się z nią całkowicie zgadzam, że mniej więcej w latach 90. edukacja bardzo wyraźnie sformatowała się albo ukierunkowała na tę większościową grupę werbalną, to znaczy testy, sposoby egzekwowania materiału szkolnego, przedstawiania tego materiału, ale także profile szkół z zanikiem szkół na przykład zawodowych ukierunkowały edukację na całym świecie, także w Polsce, właśnie w tym przede wszystkim jednym, no, w tym jednym kierunku, a więc w kierunku, który jest łatwo dostępny dla osób przetwarzających informacje w sposób werbalny, tak to nazwijmy. Natomiast te pozostałe grupy no, zostały wykluczone. Ona używa takiego pojęcia odsiewanie, no ale to jest taki rodzaj odsiewania. I wydaje mi się, że jeżeli dziecko z ADHD, dziecko ze spektrum autyzmu, trafia do takiej klasy, gdzie jest 30 parę osób, do szkoły, gdzie bodźców jest potężna ilość, gdzie bodźców społecznych jest ogromna ilość, to w ogóle trudno jest zauważyć wszystkie, wyselekcjonować, a co dopiero zinterpretować, no może być w ogromnym lęku, w ogromnym napięciu i może moim zdaniem bardzo łatwo podlegać takim po prostu dekompensacji, to znaczy rozwijać depresję na skutek tego, że coś nie wychodzi, albo cały czas ktoś się ze mnie śmieje, albo źle mnie traktuje, albo rozwijać lęk. Moim zdaniem na samej górze jest lęk i depresja, ale jak my się zagłębiamy, to pod spodem są dziesiątki innych przyczyn. Bardzo, bardzo wiele. Także takie, które wynikają z jakichś trudności relacyjnych, czasami trudności relacyjnych w rodzinie. Bardzo dużo jest przyczyn, ale też byłbym daleki od stygmatyzowania rodzin.
Mhm. Ale jest tak, że jest tego więcej, że coś się zmieniło w naszej, nie wiem, cywilizacji? Bo rozumiem, że neurotypowość nie jest czymś, co wynaleźliśmy 20 lat temu, prawda? Że to jakiś odsetek, teraz mówię zupełnie jako osoba z zewnątrz, być może zaraz pan to zanaguje i do tego zachęcam, jak ja to rozumiem, że w każdej populacji jest procent ludzi nietypowych i ten procent... On się utrzymywał na jakimś poziomie stałym? Wiemy coś o tym, że on zaczął rosnąć? Albo...
Ja myślę, że bardzo się zwiększyła presja edukacyjna. Mhm. To jest pewnie związane z takim modelem neoliberalnym, który mówi, im lepszą będziesz miał edukację, tym więcej będziesz zarabiał. Im gorszą, tym będzie ci gorzej. I rzeczywiście ta presja edukacyjna jest ogromna. My widzimy na przykład, że ilość materiału w szkołach, która jest zadawana uczniom, naprawdę jest niewiarygodna, że czasami uczniowie mają w tym samym czasie kilka klasówek, że są przerażeni. Ósmoklasiści bywają egzaminem, ósmoklasiści, maturzyści maturą, że jakby wszystko podporządkowują temu celowi. Natomiast ta przestrzeń, gdzie ludzie mogli się spotykać, spędzać ze sobą czas, nawiązywać bezpieczne relacje, rozwijać relacje romantyczne, gdzie mogli eksplorować rzeczywistość, to znaczy, nie wiem, jeździć na rajdy, dotykać czegoś i tak dalej. Tak, nawet przepychać się i bić, bo są tacy neurobiolodzy, którzy mówią, że te przepychanki wśród chłopców też mają bardzo duże
stymulacja
znaczenie.
Stymulacja sensoryczna.
Tak, oczywiście, że tak. Więc ta strefa rzeczywiście zanikła. Zlikwidowaliśmy takie bezpieczne miejsca, gdzie dzieci i młodzież mogły się spotykać po lekcjach, gdzie harcówki, świetlice, jakieś zabawy w szkole, właśnie rajdy. To wszystko zostało zredukowane do minimum i bardzo rozwinęliśmy zajęcia dodatkowe, ale jednostronne. To znaczy nauka języków, dodatkowe korepetycje i tak dalej. Więc to się nam bardzo rozwinęło. I myślę sobie, że w tej sytuacji rzeczywiście łatwo sobie wyobrazić, że młodzież szuka stymulacji w sieci. Ona chce się bawić, chce to coś trochę przyjemnego przeżyć, chce coś fajnego dla siebie mieć. My widzimy bardzo wyraźnie taką rzecz, i tak uważam na przykład jak Panksy, który zajmował się tymi zagadnieniami, że jeżeli to dziecko się nie wybawi, nie zaspokoi tego popędu zabawy, nie rozładuje tego, nie stworzy tych relacji takich zabawowych z innymi dziećmi, jeżeli tak będzie, no to ta potrzeba się utrzymuje bardzo silnie, a potem ona bywa zaspokajana poprzez narkotyki. No po prostu, bo to jest ten sam układ.
Jasne.
Trochę opioidowy, trochę kanabinolowy. On dosyć łatwo jest go stymulować poprzez narkotyki. No i to można powiedzieć, że młodzi ludzie mówią, już trochę starsi, mówią, że lubią się bawić, a to często oznacza właśnie substancje. I moim zdaniem zabrakło czegoś wcześniej, dlatego że myśmy ten świat dzieci urządzili w sposób okrutny po prostu, w sposób straszny.
Ale czy to urządzenie świata dzieci w sposób okrutny i straszny też może wpłynąć na to, że mamy więcej dzieci jak pan to nazwał, z zaburzeniami rozwojowymi czy poznawczymi? Czy to jest tak, że dziecko idące przez system edukacji, które jest gdzieś w spektrum, mogłoby nawet nie wiedzieć, że jest i mogłoby funkcjonować zupełnie prawie normalnie, gdyby nie ta presja i ten mechanizm? Czy to w zasadzie jest niepowiązane?
Tak, ja myślę sobie tak, że system edukacji powinien uwzględniać specyficzne potrzeby dzieci neuroróżnorodnych. Najchętniej tak bym to wyraził.
Ale nie jest tak, że on to wywołuje.
Ja myślę, że
dociskające dzieci powoduje, że one...
Że wywołuje depresję, wywołuje lęk, wywołuje próby samobójcze, wywołuje samookaleczenia, wywołuje hejt jednych dzieci przeciwko drugim i tak dalej.
Ale nietypowość jako taką.
Ona zawsze istniała. Ona jest pewnie, jak ja sobie przypomnę swoją szkołę podstawową i swoją klasę, no to ja widzę wyraźnie te dzieci, które były neuroróżnorodne i bardzo wyraźnie widzę, że one były ofiarami hejtu już wtedy. Ale te, które miały, powiedzmy, ten poziom funkcjonowania taki średni. Te, które wysoko funkcjonowały, to one, wydaje mi się, że znajdowały łatwiej swoje miejsce, chociaż też im nie było łatwo. Tak sądzę. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy dużą presję edukacyjną, to te różnice są bardziej widoczne, one się bardziej wyostrzają i to odrzucenie, moim zdaniem, jest silniejsze, jest większe.
Mhm. No tak, czyli wracamy do bazy, do tego, że działamy w systemie, w którym ważna jest szkoła, ważni są rodzice, ważne są relacje rówieśnicze i tak. Nie rozplączemy tego jednym czynnikiem. Nawet gdybyśmy byli w stanie wyciągnąć dzieci z sieci albo tam zrobić im bardzo komfortowe warunki, wręcz wspierające ich w jakimś problemie, to wszystko zawraca do domu i szkoły.
Tak, tak, dlatego że te dzieci uciekną nam do sieci. Natychmiast uciekną nam do sieci. Szukając tam takich azyli dla siebie. Zresztą te dzieci tam znajdują. Tam mają czasami jedynych przyjaciół, z którymi grają w jakieś gry. Na przykład mają gry takie, których ja nawet nie potrafię zrozumieć, tylko mogę posłuchać o nich, ale nie potrafię nawet opowiedzieć, na czym dokładnie polegają. A oni są mistrzami świata w tych grach.
Wtedy musi być bardzo ważne chyba. Tak, odebranie czegoś takiego jest dramatyczne.
Oczywiście, że tak. To są naprawdę ekstremalne, bardzo ważne przeżycia. Tam wreszcie kogoś znalazłem. Tam mam jakiś żywy kontakt z drugim człowiekiem.
No to co zrobić? Bo powiedział pan rozumiem i słyszę i przyjmuję, że tutaj dzisiaj nie rozpakujemy tego, w jaki sposób się robi terapię behawioralną osobie uzależnionej, ale z tych pozytywnych rzeczy, które może powinna zrobić rodzina, która widzi, że mniejsza o to dlaczego, ale że ma dziecko w depresji, bo ma dziecko z problemem w kryzysie. Czy jest coś, co zawsze działa, w co po prostu można polecić bez względu na przypadek, czy też nie, czy to są super indywidualne rzeczy. Jak możemy może wesprzeć rodziców, którzy słuchając nas myślą sobie, ja też to widzę, tak? Widzę, że to nadchodzi, widzę, że mam problem w domu. Jak z tym działać?
Ja myślę sobie tak, że często powtarzam ten przykład, ale powtórzę go teraz też, że byłem świadkiem takiej dyskusji dwóch wybitnych naukowców, Petera Fonegi i Simona Barona Cohena. Obaj zajmują się umysłem człowieka. I oni się zastanawiali nad tym, czy można by było znaleźć taki jeden czynnik, który mówi, że tu mamy zaburzenie, a tutaj nie mamy zaburzenia, że charakteryzujący funkcjonowanie umysłu człowieka, który jest w takiej fazie zakłócenia, zaburzenia. I oni powiedzieli, że takim czynnikiem, zwłaszcza Fonegi powiedział to, że takim czynnikiem jest zdolność do kontaktu z umysłem drugiego człowieka. Jak coś się z nami dzieje, to my te kompetencje tracimy i robimy się strasznie samotni najczęściej. I że to jest charakterystyczne, jakbyśmy popatrzyli na różne zaburzenia, to przeważnie ten czynnik jest. Dlatego ja myślę sobie tak, że jeżeli my mamy jakiś kłopot, czy rodzice mają jakiś kłopot, to jednak tym zasobem naszym jest drugi człowiek.
Uwaga na niego.
Jeżeli ja czegoś nie wiem, to mogę spróbować zapytać się, co o tym myśli ktoś inny, jak on to widzi. I to może być specjalista, psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, ale czasami, jeżeli on nie jest dostępny, to ktoś, komu ufamy, kto nam może jakoś mądrze coś poradzić. Jeżeli my zaczynamy myśleć, dzielić się naszymi jakimiś kłopotami, problemami z drugim człowiekiem, ten drugi człowiek jakoś stara się nam pomóc, też myśleć nad tym, no to już nie jesteśmy tak bardzo samotni. Możemy w końcu znaleźć jakąś drogę do tego, żeby się wydobyć z tych problemów. Ja myślę sobie, że jeżeli to już zaszło tak daleko, że mamy do czynienia z depresją, czy mamy do czynienia z nadużywaniem mediów społecznościowych, czy w ogóle mediów elektronicznych, no to wtedy kontakt z psychologiem, czy z psychoterapeutą dziecięcym, czy nawet czasami z psychiatrą dziecięcym jest nieodzowny. To naprawdę bardzo może pomóc i bym się tego zupełnie nie bał. Bardzo bym polecał rodzicom tego rodzaju kontakt. Natomiast po naszej stronie specjalistów jest to, żeby przygotować jak największą liczbę osób, nie tylko psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, ale także pedagogów, na przykład nauczycieli, ludzi, którzy pracują z dziećmi, mają kontakt z dziećmi i młodzieżą, do tego, żeby oni coś już na ten temat wiedzieli. Żeby oni to już jakby rozumieli te zjawiska. Żeby nie egzotyzowali tej młodzieży czy dzieci, która ma jakieś kłopoty, problemy. Żeby nie reagować w taki automatyczny sposób, jak na przykład inne dzieci czasami, które zaczynają się śmiać albo zaczynają wytykać coś.
Bagatelizować, tak? Czy sprowadzać do winy tej osoby, jest, która ma problem.
A więc to myślę sobie, to jest z kolei po naszej stronie ogromna praca do wykonania, żeby ta wiedza się powoli docierała do jak największej liczby ludzi.
A jeszcze taka ostatnia myśl, może prowokacyjna, mam nadzieję, że nie nazbyt tak rozmawiając o tym, przygotowując się do rozmowy, mieliśmy taki pomysł, taką myśl w Fundacji Panoptykon, że jest jakiś zeitgeist, jakiś duch epoki, który bardzo dobrze widać w internecie, bo internet to jest ta multiplikacja, no to są trendy, algorytmy działają jak lustra, które zwielokrotniają to, co jest istotne. I że ta percepcja też ludzi młodych, zanurzonych w sieci, jakie są problemy ich nawzajem, ona jest przez to zaburzana. Czy taka hipoteza jest zupełnie szalona, że poprzez tą multiplikację my podpowiadamy młodym ludziom pewne problemy, że oni zaczynają, niezależnie od tego, że je mają, to też zaczynają trochę ich szukać i że jakimś sposobem działania z tym mogłoby być kontrnarracja, mówienie o innych rzeczach, które są również cool, również są ciekawe. Jeżeli jestem w depresji, jestem ciekawa, jeżeli ja też mam problem, jeżeli ja też mogę się nim podzielić, to zaczynam angażować pozytywnie moją społeczność, więc wchodzę w to. A może mogłabym nie wchodzić? Czy coś takiego da się uchwycić, będąc rodzicem, nauczycielem, czy my mamy narzędzia, żeby powiedzieć, okej, taka moda, przejdzie mu. Czy powiedzieć, nie, to jest zawsze poważny sygnał i w zasadzie zbyt ryzykowna jest hipoteza, że to może być tylko jakaś gra albo szukanie uwagi.
Ja jestem bardzo daleki od tego, żeby myśleć o problemach dzieci i młodzieży, że to jest jakaś gra, że to jest poszukiwanie atencji i tak dalej. Dlatego, że może i czasami jest, ale jeżeli tak będziemy zakładali a priori, to finał może być tragiczny. To znaczy, że my nie rozpoznamy naprawdę bardzo głębokiego cierpienia wielu osób. W ogóle o nim nie będziemy myśleli, nad nim się nie zastanowimy. Załatwimy sprawę krótkim sformułowaniem. Więc zawsze, jeżeli ktoś mówi o tym, że źle się czuje, jest smutny, przygnębiony i tak dalej, ma objawy depresji, ma myśli samobójcze, to jako profesjonaliści staramy się do tego podchodzić bardzo, bardzo poważnie. Oczywiście bywa różnie, ale to moje doświadczenie jest raczej takie, że jeżeli ktoś decyduje się na takie odkrycie siebie i poproszenie o pomoc, to zwykle to jest poważna sprawa. Powinniśmy nad tym rzeczywiście głęboko się zastanowić. Natomiast jaki udział jest w tym mediów społecznościowych, czasami bardzo duży, ale czasami tak jak tutaj wspominałem wcześniej, że w tych mediach czasami ludzie też znajdują oparcie. To znaczy znajomi się pytają, co się z tobą działo, czego się nie odzywasz, gdzie jesteś. Bywa różnie.
Tak, wtedy warto się zastanowić, czy należy je odcinać, tak, kiedy jest najtrudniej.
Tak.
Bardzo dziękuję za pokazanie tego kontekstu i powiedzenie na wszystkim, jak podchodzić do dzieci, które zgłaszają problemy i nie bagatelizować, więc przy okazji, której nagrywamy tę rozmowę, czyli Dnia Walki z Depresją, myślę, że to jest szalenie ważny komunikat, szalenie ważny apel do nauczycieli, rodziców i i innych dzieci, chociaż one nas pewnie jeszcze nie wysłuchają. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Moim gościem dziś był dr Cezary Rzechowski, a żegna się z wami Katarzyna Szymielewicz. To był kolejny odcinek dość wyjątkowy podcastu Panoptykon 4.0. Do usłyszenia.
Panoptykon 4.0.